Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Oczywiście, że tematem numer jeden dzisiaj będzie srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata dla Bartosza z Marzlika, ale będą też inne tematy, przecież zaczynają koszykarki i niedługo sezon. Będzie także o wielkim szachowym sukcesie z udziałem zawodników klubu szachowego Stilon. Będzie także słowo o naszych ligowych występach, tym razem z wyszczególnieniem występu unihokeistów, oraz będzie również o gorzowskim duatlonie, a także o zawodnikach reprezentującej taką dyscyplinę jak squash. No ale oczywiście temat numer jeden, Bartosz z Marzlik, piąty w ostatniej rundzie w Grand Prix w Toruniu, 15 punktów na koncie, tak się złożyło, że też 15 zdobył Tai Wufinden, który wygrał te ostatnie zawody, no i został ostatecznie mistrzem świata, więc Bartosz z Marzlik nie nadrobił jednak tych 10 punktów, jakie miał do Brytyjczyka przed ostatnią rundą. Szkoda, był taki moment, że tam było już tych 5 punktów, bo Tai Wufinden był wykluczony, no ale jednak się nie udało tego, no nie udało się, ale się udało Bartoszowi z Marzlikowi zdobyć drugi medal mistrzostw świata indywidualnych w swojej karierze. On ma dopiero 23 lata. Zresztą jak czytamy na Echu Gorzowa, jest to najmłodszy podwójny medalista w historii Polski, no bo Antoni Woryna miał 29 lat, gdy odbierał drugie trofeum, 26, gdy Zenon Plech, chociaż po raz pierwszy był medalistą w wieku 20 lat. Tomasz Golob w wieku 27 odebrał swój drugi medal, no i w wieku 28 lat Jarosław Hampel, a w wieku 23 już Bartosz z Marzlik ma te dwa medale. Oddajmy głos bohaterowi.
Teraz naprawdę ciężko zebrać słowa i powiedzieć, bo chwilę chciałbym naprawdę spędzić czasu z moimi najbliższymi, bo teraz cokolwiek chciałbym to powiedzieć, może w następnych rozmowach, jak ten sezon przepływał i jak to było. No na pewno ciężki, a zarazem fajny sezon. Nie wiem. Naprawdę, teraz mi ciężko i nie wymagajcie ode mnie za dużo teraz nie będę powiedzieć.
No chociaż chwilę. Jak to wszystko takim... twoim odczuciu wyglądało? Świetne zawody, 4 pierwsze starty, to w ogóle no, miałem wrażenie, że fruwasz tutaj.
No tak, no przede wszystkim tutaj podziękowania dla pana Rysia Kowalskiego, dla mojego teamu, bo wszystko było tak przygotowane, że tylko nie robić błędów i podejmować dobre decyzje co do ustawień i można było naprawdę fajnie rywalizować, a to daje na tym rzeczy największą radość, jeżeli się ma motory, którymi można podjąć walkę. Bo nieraz faktycznie się odstaje i no nie nadrobi się tyle sobą, żeby móc rywalizować w mistrzostwach świata. Pod koniec sezonu miałem naprawdę te motocykle na mega wysokim poziomie, gdzie mogłem jeździć wszędzie, tu, tam, startować, wygrywać. Nagle zacząłem dzisiaj wygrywać starty. No cieszę się bardzo, bo ciężki sezon na początku był, bo po Pradze to troszeczkę nie tak miało wyglądać. Ale, że tak powiem, może dostałem szybki prysznic i pracowaliśmy zawsze ciężko, ale naprawdę potrzebowaliśmy paru godzin na torze, żeby pewne rzeczy pozmieniać. I jak było widać, zmieniliśmy to w dobrą stronę. Dziękuję tutaj, podziękowania dla Grzesia, Serusia, Pawła, dla taty, dla dziewczyny, bo też gdzieś te nerwy uspokaja cały czas i no jest wszystko tak, jak należy.
Bartek, dzisiaj odrabiałeś te straty. Czułeś to? Wiedziałeś, że to jest już dziś na wyciągnięcie ręki? Gdzieś te kalkulacje w głowie się pojawiały?
Nie, no bo wiadomo, z kim mieliśmy do czynienia, tak? Dziś te punkty, jakbym chciał szybciej odrabiać, to powinienem już właśnie w pierwszych rundach nie odstępować, a punktować na podobnym poziomie, a na Praga. Praga ciągła się za mną.
A jak zrobiło się te 5 punktów tej straty, to gdzieś tam w głowie
szczerze,
się pojawiło?
Ja nie widziałam, bo było tak, że nie rozmawiamy o takich rzeczach. Robimy swoją i staramy się wyciągnąć jak najwięcej z tego turnieju dzisiaj, co się da. Więc tyle.
Horsens, byłeś poza pierwszą dziesiątką. Jakby ktoś wtedy ci powiedział, że skończysz z wicemistrzostwem świata, uwierzyłbyś?
To bym powiedział, że no chłopie, trzymam kciuki w to, co mówisz.
Ale dzisiaj wyczułeś, jak były 5 punktów tylko straty, że już jest blisko. To taki
tak jak mówię, ja nie widziałem, że była taka punktacja, bo był zakaz w tym rozmawiania na ten temat. Robimy swoje i wyciągamy jak najwięcej z danego turnieju.
właśnie początek sezonu, tak jak wspomniałeś, to były te rundy, które zadecydowały o tym, że nie dostaliśmy się świata. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć?
Teraz to można sobie gdybać. A gdybać ja nie będę, po prostu się stało jak stało. Byłem słabszy na początku roku, podejmowaliśmy złe decyzje.
Ale to jest nauka chyba jakaś na przykład.
Zdecydowanie tak.
Dwa sezony temu też trzy pierwsze zawody, znaczy pierwsze i trzecie zawody były dosyć podobne.
Faktycznie, ten początek sezonu jadę słabo. Tak. I tyle. Trzeba mi dać z liścia i żebym jechał lepiej.
A dzisiaj tor się zmienił w końcówce, czy cały czas?
To jest najlepszy tor na świecie do ścigania. Żeby tak były tory przygotowywane, tak łuki wyprofilowane na innych stadionach, żużel by porwał wszystkich kibiców na świecie, moim zdaniem. I trzeba dodążyć do tego, żeby tak było.
Bartek, tutaj Łufi, ten sam superlatywek o tobie mówi, fantastyczny zawodnik. Co ty byś powiedział o Mistrzu Świata?
No, Mistrzu Świata chyba nie trzeba za wiele mówić. No, samo to, że jest Mistrzem Świata, mówi za siebie.
Jest brąz, brąz był wcześniej, teraz srebro. Brakuje ci tego najcenniejszego, Kruszcu. Za rok podejmiesz rękawice?
Na razie cieszmy się z tym, co mamy, chociaż przez parę godzin. Czemu już jesteście w drugim sezonie? Jeszcze się nie wykąpałem, jeszcze się nie przebrałem. Jeszcze motorów na drugi rok nie mam sezony.
A jakiś plan na świętowanie jest w ogóle? Plan na świętowanie?
To nie jest tak. To ja już szczerze pracujemy nad przyszłym rokiem. To nie jest tak, że my dopiero zaczniemy. My już pracujemy nad przyszłym rokiem, bo już mamy pewne rzeczy pewne. Wszystko kupione jest, będzie wszystko tylko składane, kompletowane. Coś źle było zrobione, będziemy się starać oczywiście robić lepiej, a jak będzie, zweryfikuję tor. No tak, no ale tych błędów trzeba popełniać coraz mniej. A jak będzie, to nie wiem, no nie mogę gwarantować. To jest sport, to co kochamy. Ja mogę obiecywać, że zawsze daję z siebie więcej niż 100%, bo chcę jechać jak najlepiej.
Bartek, jeszcze o tej publiczności, która dzisiaj Cię na pewno niosła, wspierali Cię, czułeś to?
Zdecydowanie tak i tu wielki szacunek i podziękowania, bo polscy kibice są najlepsi na świecie i to mogę powiedzieć, że kibice, jesteście najlepsi na świecie. Niestety ja jestem, niestety, albo stety, no ja jestem drugi, będę chciał wam dorównać.
W tłumie dziennikarzy był nasz kolega z Zielonej Góry, Maciej Noskowicz, który też rozmawiał z Pawłem Zmarzlikiem, bratem Bartosza z teamu.
Panie Pawle, Bracholek zdobywa srebro, to też jest dla pana tutaj pewnie wielki sukces. Jak wy to w teamie odbieraliście wszystko?
Oczywiście, że tak, uważam to za spory sukces, z tego względu przynajmniej, że startuje 3 lata w Grand Prix, a już ma 2 medale. Także bardzo się z tego cieszymy i myślimy, że krok po kroczku i będziemy kiedyś mogli świętować złoto.
On przed chwilą powiedział wprost, że w teamie był zakaz rozmów o tym, ile punktów jest straty do Wolfindena, ale no nie oszukujmy się, nie sądzę, żeby nie było liczenia, co?
Oczywiście było liczenie, tam przez chwilę pojawiła się nutka nadziei, było 5 punktów, ale ogólnie i tak wiedzieliśmy, że to jest zbyt duża przewaga, bo ta jest zbyt dobrym zawodnikiem, żeby nagle tak zmienił formę.
On był dzisiaj fenomenalny, szybki, aczkolwiek chyba w końcówce czegoś brakowało. Czy to tor się zmienił, czy może wy lekko nie zareagowaliście?
To znaczy nie, zmienialiśmy już od pierwszego biegu. Po każdym biegu były zmiany ustawienia. Po prostu po finale bardzo dobrze wjechał ze startu również Iversen, który trochę bardziej przeszkodził i następnie wskoczył Hancock i już było po zabawie.
Cały czas się powtarza, że gdyby miał początek sezonu lepszy, to może i byłoby złoto. Co z tym początkiem sezonu jest?
Dokładnie tak, no. Po dwóch rundach był 13 po Pradze, także myślę, że to jest fajny progres, drugie miejsce na koniec sezonu. No, te pierwsze rundy jakoś tak są, może za bardzo chcemy, może trzeba podejść bardziej na luzie, tak jak dzisiaj w tym roku w połowie sezonu i będzie dobrze.
A to będzie jakiś niedosyt troszeczkę?
Czy nie. Świętowanie będzie?
Ja uważam, że srebro to jest sukces.
Srebro to jest sukces, powiedział Paweł Zmarzlik, a co na to wszystko trener Stali Gorzów Stanisław Chomski, który także był w Toruniu. Posłuchajmy, również z nim rozmawiał Maciej Noskowicz.
Rozmawialiśmy przed zawodami, mówił pan, że to jest trudne, ale nie niemożliwe, te 10 punktów i w pewnym momencie miałem wrażenie, że cała publiczność przy tych 5 punktach uwierzyła, że to złoto jest na wyciągnięcie ręki, jak pan sądzi. Jak pan podsumuje występ Bartka?
Bartek pojechał świetnie te zawody, miał, że tak powiem, brzydko wredny numer startowy, zaczynał z zewnętrznych pól. Trzecie, czwarte, trzecie to nie sprzyjało. Musiał się gimnastykować, żeby te punkty zdobywać i to wszyscy widzieli. No cóż, no, wydaje mi się, że pojechał godnie jak na wicemistrza świata. Te 10 punktów to naprawdę była taka teoria, że Bartek musi pojechać wybitne zawody, a Taj musi coś zepsuć i taki moment był, bo leżał i sami widzimy, jaka jest presja tych zawodów, gdzie tutaj bardzo dobrze punktował, 2 wygrane wyścigi, a później upada, nie kalkulując. No, to jest sport, w którym ryzyko się podejmuje i później błędy są czasami nie do odrobienia, ale patrząc na to, tutaj nie wypuścił tego i Bartek świetnie to rozegrał.
Zabrakło prędkości w ostatnim wyścigu, czy nie, po prostu to, już to każdy było, liczył, było, czego zabrakło?
Bank ustawienia był, wydaje się, dobre. Wziął drugie pole, które w końcówce zawodów, nie tylko w końcówce, ale w przeciągu całych zawodów było dobre. Wolałbym, żeby zepsuł ten start. I wtedy mógłby pewne elementy chciał założyć Iversena, Iversen go wypychał. Skorzystali na tym innym zawodnicy. No, trudna sytuacja z wyjścia z drugiego łuku na chyba trzecim okrążeniu spowodowała to, że spadł na czwarte miejsce, a już był bliziutko, żeby pokonać Taja. To byłaby taka wisienka na torcie, że mając wicemistrza świata, bo już to już było pewne, już po trzeciej serii, że będzie w tym finale. To byłaby atrakcja dla kibiców, ale co zrobić? No, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. Było ryzyko, wydaje mi się, godne tego finału. No cóż, nie udało się wygrać tych zawodów, nie udało się stanąć na podium, ale zdobyć tytuł wicemistrza świata, no to jest, patrząc na początek sezonu, połowę sezonu, to jest naprawdę duże osiągnięcie.
Ostatnia prosta. Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Więc sezon się żużlowy praktycznie skończył. Czas na polowania transferowe, czas na informacje transferowe. Czy kto zostanie, kto odejdzie, wiemy, tak zbierając te wszystkie nieoficjalne doniesienia. I to nie jest tak, jak w wielu kibiców pisze, że sobie dziennikarze siedzą i wymyślają coś w głowie, a tak naprawdę po prostu no, ich ulubieni zawodnicy ani myślą o żadnych ofertach. No, zejdźmy na ziemię, dobrze. Są różne oferty, zawodnicy analizują oferty, czasem po prostu tylko pytają, żeby podbić tutaj negocjacje. Tak to się odbywa, stety bądź niestety. No więc z tych nieoficjalnych informacji wynika, że w Stali nie zobaczymy Martina Waculika, że jest pewien znak zapytania przy Krzysztofie Kasprzaku, ale być może na tę chwilę jest bliżej niż dalej. Że głównym kandydatem na zastąpienie Martina Waculika jest Peter Kildemand, że w grę mocno wchodzi pozyskanie przez Stal Jakuba Jamroga. Co z tego wyniknie, czy rzeczywiście no to oficjalnie przekonamy się 1 listopada, a nie oficjalnie po 1 listopada, a nie oficjalnie pewnie trochę szybciej, no szybciej na pewno, jeżeli chodzi o ewentualne przedłużenie kontraktu z Krzysztofem Kasprzakiem, Szymonem Woźniakiem, co raczej powinno bez problemu nastąpić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o żużel. Dzisiaj teraz koszykówka, bo koszykarki zaczynają sezon, właściwie Basketliga Kobiet już zaczęła, natomiast nasze pauzowały. W Galerii Askana odbyła się oficjalna prezentacja rodziny koszykarskiej, właściwie AZS-JP. Najważniejszą częścią było oczywiście przedstawienie pierwszej drużyny już z Ariel Atkins i Kiarą Liskens, które dojechały w zeszłym tygodniu. Przy scenie pojawiło się wielu kibiców, nie było to zaskoczeniem dla prezesa klubu Krzysztofa Kielca.
Nie jestem zaskoczony, że tak wiele osób jest. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to, że w galerii, kiedy przyjechałem, był brak miejsc parkingowych, stąd musiałem troszeczkę pokrążyć, żeby coś znaleźć i zaparkować.
Ja sobie przypominam tego typu prezentacje, kiedy drużyna walczyła o najwyższe cele w polskiej ekstraklasie.
Myślę, że mamy skład, który może nam dać dużo radości. Pozwala myśleć bardzo optymistycznie o nadchodzącym sezonie. My chcielibyśmy, aby ten sezon był dla nas bardzo udany, żebyśmy przeszli do drugiej rundy fazy play-off i tam zagrali o medale z najlepszymi. Czas pokaże. Liczę, że przy wsparciu naszych wiernych kibiców będziemy mogli cieszyć się basketem na najwyższym poziomie.
Trener Dariusz Maciejewski.
Mamy wyjątkową okazję zaprezentować to, co najlepsze w klubie. A tak naprawdę wszystko jest bardzo dobre, bardzo wysoki poziom, ilość, jakość i naprawdę myślę, że ten pierwszy zespół, który był takim wisienką na torcie tej dzisiejszej prezentacji, przysporzy dużo radości kibicom i hale się zapełnią i będziemy razem wspólnie świętowali dobrą grę, a przede wszystkim zwycięstwa.
Kapitan gorzowskiej drużyny Katarzyna Dźwigalska, wracają lata świetności AZS-u.
Chciałoby się, wiadomo, żeby się chciało, żebyśmy znowu grały w czwórce, żebyśmy znowu walczyły o medale, w Europie odnosiły sukcesy. Czemu nie?
Sporo autografów już rozdanych?
Tak, dużo dzieci, dużo młodzieży, dziewczyny, które też grają w koszykówkę, trenują w naszym klubie i to cieszy, że że są, że jest ich tak dużo, że jest takie spore zainteresowanie.
Agnieszka Fikiel, no właśnie, Agnieszka czy Katarzyna w końcu? Bo w protokole widziałem Katarzyna, a wszyscy mówią o pani Agnieszka.
No w sumie Agnieszka Katarzyna, tak w tym sensie, ale jak wyjechaliśmy, to mama zmieniła na Katarina Agnes, bo Agnes jest bardzo stare imię i Katarina jest bardzo ładna.
Jak pani odebrała tą dzisiejszą prezentację? Było jakieś zaskoczenie takim zainteresowaniem?
No ja myślę, że bardzo, bardzo fajna atrakcja to była, bo dużo ludzi też przyszli, dzieci, może więcej kibiców przyjdzie. I ja myślę, że to jest dobra reklama dla koszykówki i ja myślałam, że się udało, fajnie.
To chyba już sobie pani wyobraża, co będzie w hali za tydzień.
Tak, no bo ja już grałam przeciwko Gorzowie i było naprawdę dużo ludzi, fajne kibice, cieszę się już na mecz.
Szarni Col, Norman, Szarni, mogę powiedzieć witaj w domu?
Gorzów jest moja druga dom. Ja kocham na atmosferę, na miasto i oczywiście na kibiców.
Bardzo zadowolona jesteś z powrotu, z tego przyjęcia?
No, oczywiście. Ja czekam na mecz, okej? Okay? Ja lubię to, ale na mecz ja kocham.
Kiara Liskens, Kiaro, co sądzisz o tego typu prezentacji, o takim spotkaniu z kibicami, z młodymi koszykarkami?
Jestem bardzo zadowolony. Dla mnie jest to też po raz pierwszy coś z takim czymś się spotkałam. Jest to bardzo fajne dla fanów, dla kibiców, a jak zobaczyłam też ile to jest dzieci, to jeszcze większą przyjemność to sprawia.
Czy takie spotkania sprawiają, że masz większą ochotę do walki o najwyższe cele? Że czujesz jakąś presję ze strony kibiców?
Widzę też to po reprezentacji, że w Polsce jest poziom kibicowania na wysokim poziomie. To pomaga i chętnie się w tym momencie gra, daje z siebie jeszcze więcej, aby wygrywać dla kibiców.
Sezon już się zaczął, dla nas się zacznie dopiero. Na pewno pod jednym względem sezon jest historyczny, no bo tak bardzo zagranicznej ekipy to tu nigdy nie było.
No, zmieniły się czasy, wtedy jak graliśmy też jakby o wysokie cele był przepis o dwóch Polkach, dlatego tych części zagranicznej było mniej. Teraz jest przepis o jednej Polsce i w większości tych zespołów chcących grać wysoko akurat korzystają z możliwości zagranicznych zawodniczek. Tak samo my również postąpiliśmy.
Oczywiście język polski, język angielski to są te dwa języki tak obowiązujące.
Tak, na treningach w większości wszystko się odbywa w języku angielskim, komendy i tak dalej, ale ja również często do Białorusinek rozmawiam w języku rosyjskim, żeby w momencie, kiedy muszę coś przekazać dla nich indywidualnie, a nie żeby cały zespół jakby brał udział, bo wtedy na pewno tym językiem urzędowym jest angielski.
No i Szarni Col chyba sobie z polskim radzi całkiem nie najgorzej.
Tak, Szarni, myślę, że to jest chyba siódmy na pewno, jak nie ósmy. I ona naprawdę jest tych osób, które chcą się uczyć języka. No i ten długi okres czasu pobytu w Polsce przez 7-8 miesięcy pozwala jej na to, żeby te tajniki języka zagłębić, który nie jest łatwy dla obcokrajowców.
No więc okres przygotowawczy się kończy. Ten okres przygotowawczy z tym zespołem powoli się uzupełniającym napawa pana optymizmem?
Tak naprawdę mamy tydzień na okres przygotowawczy.
Jeżeli chodzi o cały skład, cały oczywiście. Skład.
Dopiero dzisiaj tak naprawdę będzie pierwszy trening, gdzie będzie komplet zawodniczek i ten tydzień też musi być bardzo mądrze przepracowany. Nie możemy zrobić zbyt wielu rzeczy, a roboty jest bardzo dużo i tej obronie i w ataku i tak naprawdę ten tydzień jest takim poszukiwania jeszcze pewnych elementów i udoskonalenia pewnych elementów i to będzie jeszcze trwało, to będzie długo trwało, to będą dopiero analizy pomeczowe, będziemy się docierać, będziemy szukać optymalnych rozwiązań dla zespołu. Najważniejsze, żeby były chęci, żeby była chemia i że wiem, że te umiejętności poszczególnych graczy są duże, dlatego myślę, że proces komponowania ich drużyny będzie i stworzenie z tej ekipy drużyny będzie nie będzie aż tak długi i przede wszystkim na początku nie możemy pogubić punktów, chciałoby się nie pogubić punktów. No zobaczymy, jak będzie. Bardzo ważne jest, żeby po prostu, jeżeli nawet nie będziemy w pełni gdzieś zgrani, jeżeli chodzi o układ boiskowy, to żebyśmy zagrali maksimum swoich możliwości mentalnych, żebyśmy po prostu, mam nadzieję, że przepchamy wiele rzeczy nie taką taktyką, ale stricte wolą walki.
O szarni, o której już wspomniałem, mówił Pan po sparingach w Gdańsku, że to jeszcze nie to, powoli do tego będzie dochodzić?
No wszyscy na to liczymy, ona również, na pewno prawie 5 miesięcy przerwy od ostatniego meczu, który rozegrała w polskiej lidze w barwach Ślęzy Wrocław, no to robi na każdym, odciska piętno na każdym i teraz myślę, że każdy mecz, każdy trening, a szczególnie mecz, bo to jest gracz, który bardzo lubi grać, szczególnie o stawkę, to będzie na korzyść dla niej.
Kiara Liskens, która grała na Mistrzostwach Świata, zresztą z powodzeniem, jeżeli chodzi o reprezentację Belgii, tam w jednym z meczów doznała urazu kolana, to jest jakiś ślad jeszcze po tym urazie?
Od razu do niej napisałem na poczcie elektronicznej informację, żeby mi przekazała, jak z jej nogą. Uspokoiła mnie już wtedy, ale wieczorem od razu odpisała, że jest to mocne stłuczenie, ale na następny dzień, za dwa dni już w następnym meczu już grała i nie ma śladu po tym urazie.
Trzy Polki w rotacji, licząc Agnieszkę Fikiel w rotacji, czy jeszcze ktoś tutaj się może przebić z młodych zawodniczek do takiej większej rotacji?
No najbliżej po tych meczach sparingowych jest Karolina Matkowska. Myślę, że Olga również Trzeciak. Szkoda bardzo, że w tej chwili nie możemy skorzystać z tych osób, które myślałem, że będą bardzo blisko. To jest Wiktoria Kieler.
Nomen omen.
Którą nazywamy Kieler. I Wiktoria Kuczyńska, bo one myślałem, że będą od samego początku u nas, ale niestety kontuzje, które w tej chwili mają, są w procesie rehabilitacji i no nie możemy z nich skorzystać, ale to są młode osoby, najważniejsze, żeby się wyleczyły, bo kariera jest cała przed nimi.
No i skończę na tym, o czym zacząłem. Zaczął się sezon, pierwsza kolejka, pierwsze mecze, chyba żadnych zaskoczeń, zdecydowane wygrane faworytów.
Tak, aczkolwiek niektóre rozmiary porażki lub zwycięstwa, na przykład Ślęzy w Poznaniu, ponad 40 punktów, to robi wrażenie. I myślę, że tutaj będzie bardzo ciekawie, 9 zespołów będzie się naprawdę bardzo mocno biło o tą kwestię walki, o tą czwórkę. Pozostałe, myślę, osoby będą się koncentrowały na pojedynczych meczach, które dają im, myślę, że utrzymanie w lidze, bo z tego, co widać, tak naprawdę po tej pierwszej kolejce nie widać zdecydowanego spadkowicza. I tak samo myślę, że każdy z tych zespołów faworyzowanych zrobił to, co było. Nie było żadnej niespodzianki i tak naprawdę wszyscy, którzy będą się liczyć, zdobyli swoje punkty.
Materiał z prezentacji naszej drużyny przygotował Ryszard Rachlewicz, no i moja rozmowa z trenerem Dariuszem Maciejewskim już z dzisiaj. Zobaczymy, jak ta ekipa, tak jak powiedzieliśmy, mocno międzynarodowa, odpali w tym roku, a może będzie objawienie, może od Olga Trzeciak czy Karolina Matkowska, o których mówił trener Dariusz Maciejewski. W każdym razie zaczynamy sezon w sobotę, godzina 18 z Pszczółką AZS UMC z Lublin. Będzie ciekawe wydarzenie, no bo po raz pierwszy przeciwko AZS-owi Gorzów zagra nowa zawodniczka AZS-u Lublin, dobrze nam znana Magdalena Szajtauer. W ostatniej prostej, i to jeszcze nie koniec, kilka ciekawych tematów po wiadomościach.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Zapowiadałem już i teraz ten temat jest. Wielki sukces polskich szachów. Czwarte miejsce w Olimpiadzie Szachowej Męskiej Reprezentacji Polski. Największy sukces od 1939 roku. Wówczas był srebrny medal. Po wojnie nie było aż tak bardzo dobrze, a teraz było bardzo dobrze. A dlaczego o tym mówimy? A dlatego, że w składzie naszej reprezentacji aż dwóch zawodników klubu szachowego Stilon. Kacper Piorun, który co prawda nie zaczynał swojej kariery w Gorzowie, no ale Kamil Dragun absolutnie wychowany w Gorzowie w klubie szachowym Stilon. O tym sukcesie, jako całym sukcesie, a także o gorzowskim wkładzie i nie tylko, bo byli też inni gorzowianie, czy też związani z Gorzowem zawodnicy na tej olimpiadzie. O tym rozmawialiśmy z trenerem klubu szachowego Stilon, Andrzejem Modzelanem.
Miniony piątek zakończyła się olimpiada szachowa. To jest święto szachów na świecie. Dość powiedzieć, że na starcie stanęło 185 reprezentacji narodowych. 185. To jest ogromna wielkość. Grają w szachy wszędzie, na całym świecie. W tym oczywiście dwie reprezentacje polskie, a więc mężczyzn i kobiet. I w gronie mężczyzn nasza reprezentacja uplasowała się na pechowym, nielubianym czwartym miejscu. Jest to najlepszy wynik od 1939 roku, kiedy to w Buenos Aires na przełomie sierpnia i września, a więc podczas wybuchu II wojny światowej, nasza reprezentacja wywalczyła srebrny medal. To już chwilka czasu minęła. Lat temu, olimpiady szachowe są rozgrywane co 2 lata. 2 lata temu na olimpiadzie w Baku zajęliśmy miejsce 7. Przy czym to było takie miejsce bardzo wysokie, ale 3 ostatnie mecze nasza reprezentacja zwyciężyła, czyli atakowała od dołu. I to siódme miejsce, choć fajne, ładne, to tak nie smakowało. To 4. No jest fenomenalne. Chociażby wystarczy powiedzieć, kto śledził, ten wie, tak, że nasza reprezentacja na 11 mecz 8 rozegrała zespołami o rozstawieniu numerów 1 do 8. Czyli graliśmy absolutnie z całą czołówką, sami ją tworząc. Po 9. rundzie byliśmy na samodzielnym pierwszym miejscu. W ostatnim meczu graliśmy z Indiami, gdzie w składzie był Hindusów Viswanathan Anand, były mistrz świata. Zremisowaliśmy 2-2, 4 remisy po strasznej walce, a jakby jednemu z naszych się udało wygrać, jednemu z tych 4, to byłby złoty medal. Taka była dysproporcja. Przy wygranym meczu 2,5-1,5 złoto, przy remisie 4. Pokonaliśmy Rosję. W szachy Rosję to niewiarygodne. To nam się nie zdarzyło nigdy w historii. Raz w latach 70. padł remis, który był sensacją. Więc pokonanie Rosji, która no jest strasznie silna, to był wynik niebywały. Odbił się bardzo szerokim echem na całym świecie. Pokonanie Stanów Zjednoczonych. To mniej więcej skala jest taka jak u siatkarzy. To była taka różnica. Tak grali Amerykanie. Numer 1 startowy na liście. Mistrz olimpijski sprzed 2 lat. W składzie przepotężnym. Taki mecz nie ma prawa w ogóle się zdarzyć w opinii wielu ludzi. Nasi czołowi gracze, żeby podnieść poziom motywacji, zażartowali, że jeżeli wygramy ze Stanami Zjednoczonymi, ci co tu w Polsce kibicowali, to na znak radości pójdą do fryzjera. I musieli słowa dotrzymać. Teraz paradują w bardzo ładnej fryzurze a la Kodżak. Także to był wynik nieprawdopodobny, pokonanie Amerykanów. Czyli srebrni medaliści Amerykanie pokonani, brązowi Rosjanie pokonani. Jedyna porażka na olimpiadzie to z Chinami, którzy wygrali te zawody. Porażka 3-1, też po strasznej walce, nie udało się. Jedyny mecz, gdzie przegraliśmy. Natomiast rzeczywiście bardzo wydatnie swój udział zaznaczyli gorzowianie, bo na trzeciej szachownicy grał Kasper Piorun, uzyskał 6,5 z 9 partii, co dało mu brązowy medal na trzeciej szachownicy. No jedyny nasz medal na olimpiadzie, tak indywidualny. Kasper grał fantastycznie, jest aktualnym wicemistrzem Polski i aż miło było patrzeć na jego grę, fantastycznie. Zresztą w meczu z Amerykanami, gdzie wygraliśmy, pokonał Hikaru Nakamurę, to jest pierwsza piątka na świecie. Na szachownicy 5 rezerwowej grał Kamil Dragun, nasz wychowanek. Kamil zrobił 5,5 z 8. Grał fenomenalnie, przegrał tylko jedną partię właśnie z Chinami po strasznej walce. Fantastyczna gra i wynik gorzowianina. Do tego w reprezentacji kobiecej, która zagrała słabiej, dziewczyny skończyły na 16 miejscu, na 156 bodaj krajów, to też w sumie nie najgorsze miejsce, ale zważywszy na fakt, że lat temu 2 nasze dziewczyny były na 2 miejscu, no to nie jest to sukces, tak? Ale Karina Szczepkowska, nasza zawodniczka, wzięła 8,5 z 10, a więc absolutnie najlepszy wynik spośród naszych zawodniczek, czyli cała ta trójka naszych zawodników zagrała fantastycznie, ale to nie koniec, bo byli jeszcze inni gorzewianie na olimpiadzie. Tak, bo na przykład Michał Krasenkow, no wieloletni nasz zawodnik, był z reprezentacją Turcji jako trener. Bartek Heberla wspierał nasze panie jako trener. Także w zasadzie, a Juri Kryworuczko, trzecia szachownica olimpijska Ukrainy. Zresztą tu od razu wspomnę, że Polacy wygrali nie tylko z Amerykanami czy z Rosjanami, ale na przykład z Ukrainą, która lat temu 2 podzieliła pierwsze miejsce na olimpiadzie ze Stanami Zjednoczonymi. Także pokonaliśmy bardzo silną reprezentację Francji. No nasi byli objawieniem tej olimpiady. Naprawdę od rundy 5-6 to człowiek nie mógł się doczekać kolejnego pojedynku. Grali fantastycznie. To jest bardzo młody zespół, perspektywiczny i szalenie się cieszymy, że jego trzon, bo aż 2 osoby na 5 stanowią zawodnicy klubu szachowego Stylon, Kasper Piorun i wychowanek Kamil Dragun.
To tak jeszcze konkludując, za 2 lata w Rosji
No, będzie poprzeczka wysoko postawiona.
Bardzo wysoko. Za 2 lata olimpiada w Chanty-Mansijsku, Rosja. Nasza reprezentacja cały czas się rozwija, jest bardzo młoda. Najstarszy jej zawodnik, Radek Wojtaszek, jest nieco po 30. Pierwszy stół Jan Krzysztof Duda, 20 lat. To w ogóle wróżą mu przyszłość niewiarygodną. Sam świata Magnus Carlsen wypowiadał się o nich w samych superlatywach. Mówi, że jak nabierze nieco doświadczenia i troszeczkę takiej ogłady seniorskiej, to kto wie, jak daleko sięgają jego możliwości. Mówi, że jego grę się bardzo przyjemnie ogląda, w żadnej partii nie gra na żadne remisy, jest bezkompromisowy i cały czas się rozwija. Janek zrobił 4,5 z 10, jedną miał pechową porażkę ze słabszym nieco Portugalczykiem, ale ta partia nie wpłynęła na wynik ekipy, bo zespół wygrał 3-1. Natomiast grał z całą czołówką świata, poza Carlsenem, który nie grał, grali wszyscy inni. A więc grał i z Mamedjarowem, i z Caruaną, i z Iwanczukiem, no, grał z całą plejadą zawodników i grał jak na równi. Dwie przegrał, dwie wygrał, a on będzie z każdym rokiem coraz silniejszy. Kasper Piorun też ma lat 27, Kamil Dragon z Bukłanek 23. To są wszystko bardzo młodzi ludzie, cały czas progresują. A już za rok czołowe drużyny z olimpiady grają systemem zamkniętym kołowym, 8 drużyn, finał drużynowych mistrzostw świata. Zobaczymy, w jakim składzie, oby też przy współudziale Gorzowia.
Powiedział Andrzej Modzelan, trener naszych szachistów. Teraz krótko o tym, co się działo na ligowych parkietach. Najważniejsze wydarzenia. Piłkarze ręczni Stali Gorzów niestety przegrali z Nielbą Wągrowiec 23 do 24, przepraszam. Na wyjeździe, choć prowadzili nawet 5 bramkami do przerwy. Koszykarki grały, ale te z drugiego i z trzeciego zespołu, a ZSJP drugi po dramatycznym meczu wygrał 1 punktem w Pabianicach. Trzeci zespół przegrał wyraźnie ze rezerwami AZS-u Poznań. W tych Pabianicach były 3 dogrywki. Grali piłkarze, niestety znowu z porażkami na wyjazdach. Jutro magazyn piłkarski po 17:00, tam będzie więcej na ten temat. Warta 0-2, Stilon 1-3. Natomiast dramatyczny mecz, jeden z 2 meczów, odbył się w Gorzowie. Hokeiści UKS pierwsze Elo Floorball Gorzów w trzeciej kolejce Ekstraligi w fazie grupowej grali u siebie z KS Wejherowo. W sobotę wygrali 5-2, natomiast w niedzielę przegrywali już nawet 0-5, no i zaczęli gonić ten wynik, doprowadzili do dogrywki i tam w dogrywce zdobyli zwycięską bramkę. O tych 2 meczach mówi trener naszych unii hokeistów Maciej Helman.
Nasza drużyna na 60 minut, 32 minuty grała w osłabieniu, także to było straszne. Jeżeli chodzi o dramaturgię i o jakość gry, to nie napawa optymizmem. W 60 minut mieć 32 minuty kary, no to jest błąd naszych zawodników, aczkolwiek widać, że determinacja była wielka. Wynik był fajny, spokojny, ale bardzo dużo błędów takich technicznych, no bić kijem po kiju to jest tylko kara. Mówimy o poprzednim meczu, ten znowu diametralnie inaczej. Od wyniku 4-0 dla nich zaczęła się straszna gonitwa, jak było widać, ale jestem zadowolony strasznie, bo to jest, pokazała ta gra, że tworzymy zespół, że zaczynamy się zgrywać, zaczynamy walczyć, potrafimy przeobrazić się w tej grze. To jest duża radość, patrząc na to, jak ci młodzi zawodnicy potrafią tyle siebie dać, tak ewoluować w trakcie tej gry, dlatego radość jest teraz z tym happy endem. To jest ziszczenie wszystkiego, co może być na danym meczu oczywiście. Drużyna przeciwna, jak widać, starsza od nas. Myślę, że i doświadczeniem na pewno też, bo to są wszyscy faceci, którzy grają od wielu lat. Oni grali, przestawali grać, znowu się skrzyknęli, tak jak teraz się skrzyknęli, żeby dalej to robić. I powiem szczerze, bardzo, bardzo fajnie grają. Poprzedni mecz próbowali nas stłamsić dynamiką i siłą, przez to było tyle fauli. W tym meczu początek mieli rewelacyjny, potrafili zagrać bardzo dobrze piłką, wchodziły im te strzały, ale radość nasza na końcu, myślę, że rekompensuje wszystkie trudne chwile w całym meczu.
Wojciech Bojko w tym drugim spotkaniu aż 5 bramek, no ale te 2 najważniejsze, tylko się przyglądałeś.
No przyglądałem się, ale pomogłem chłopakom, bo rozgrywałem też, ale no zasługa to dla nich, bo no jednak oni większą robotę zrobili niż ja.
No ale z drugiej strony, gdyby nie twoje 5 bramek, to do dogrywki w ogóle by nie doszło.
No, to też prawda, ale ja nie biorę tych bramek do siebie, tylko to cała drużyna strzeliła te bramki, bo gdyby nie oni, nie byłoby takiego wyniku, jak jest teraz.
Powiedz Wojtku, czy od kiedy grasz w Floorball zdarzyło ci się, że na sekundę przed końcem regulaminowego czasu gry doprowadzić do wyrównania i 13 sekund po rozpoczęciu dogrywki zdobyć złotą bramkę?
Nie, jeszcze mi się tak nie zdarzyło, choć mieliśmy dogrywkę, ale ona trwała znacznie dłużej, ale nigdy tak nie miałem.
A sekundę przed końcem meczu?
Nie, widziałem tylko takie bramki w szwedzkich ligach, ale mam nadzieję, że zrobi to wrażenie na ludziach.
Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ponad 180 osób stanęło na starcie drugiego gorzowskiego duatlonu. Uczestnicy mieli do przejechania 38 km na rowerze, w kilku pętlach i 8 do przebiegnięcia. Można było wystartować indywidualnie bądź w sztafecie jednopłciowej bądź dwupłciowej. Jako pierwszy na mecie pojawił się Jarosław Korzeniewski, zwycięzca w sztafecie razem z Robertem Suszczyńskim.
Robert miał dojechać z pierwszą grupą, zrobić dobry czas, a ja potem miałem trzymać mniej więcej ten dystans, który on wypracował. Także ta taktyka, którą gdzieś tam założyliśmy, się w pełni powiodła. Był to ciężki bieg, to się tak mówi, jednak dwa spore podbiegi dla kolarzy, ja wiem, że to było sporo więcej, ale nie biegło się dzisiaj łatwiej, chociaż pogoda nam sprzyjała.
Mniej więcej widzieliśmy, kto jedzie indywidualnie, kto jedzie w parze męskiej, kto jedzie w parze mieszanej i mogliśmy sobie też pozwolić na to, żeby po prostu ta grupa była troszkę większa, a nie całkiem malutka. No, myślę, że plan udał się, bo widać dużą przewagą.
Adam Kuś, zwycięzca w kategorii indywidualnej.
Na pierwszej części moim zadaniem było utrzymanie się w pierwszej grupie w peletonie, żeby być jak najbliżej zawodników, którzy startują indywidualnie i to bardzo dobrze mi się udało, a na biegu już starałem się jak najszybciej biec, aby dogonić zawodników.
Kazimierz Szczepaniak i Barbara Borowiecka, najlepsi w sztafecie mieszanej.
Trasa super, organizacja bardzo świetna. Leszek to z kolegami zorganizował. No ja troszkę rowerem jeździłem dawniej, jeżdżę, poruszam się nadal na rowerku. Bawiłem się bardzo fajnie.
Taktyka była jakaś przyjęta?
Nie, taktyki raczej nie było wcześniej ustalonej, po prostu przeżyć, a wystartowaliśmy w sztafecie mieszanej, bo bardzo chciałam, żeby trener wystartował, a nie biega, więc dobry podział obowiązków, trener jedzie, ja jakoś przemęczę się ten 8 km biegu, udało się.
Najgorsze to chyba te dwa podbiegi.
Oj tak, dwie górki dały w kość, szczególnie ta najdłuższa. Było ciężko, ale szczęśliwi.
No i zwyciężczyni indywidualnie wśród kobiet Marta Balczerzak, mistrzowskie rowery Lech Piasecki. Widzę, że dała pani z siebie chyba nawet nie tyle wszystko, co więcej jeszcze.
No tym bardziej cieszy to zwycięstwo, że nie jest oczywiste, że trzeba walczyć. I to jest dla mnie najważniejszy cel w zawodach, żeby mieć zacną konkurencję i pokonywać własne słabości i zacne rywalki.
Bardziej pani z rowerem związana, to jak była sytuacja? Większa była przewaga po rowerze?
Mogło być lepiej na tym rowerze, takie moje prywatne odczucie, ale też pamiętam z tamtego roku, że ważne jest jechać swoim równym tempem i nie podpalać się, gdyż jeszcze przede mną jest bieg, który jest moją słabszą częścią w tym wyścigu. Też staram się zachować zdrowy rozsądek i czuć własne ciało, nie podpalać się na tej dla mnie mocniejszej dyscyplinie. A bieg, no to już jest chyba adrenalina w tym momencie, chociaż biegać lubię.
No i wbiegłyście łeb w łeb.
Tak. A tak, informowali mnie z tyłu, co mnie po prostu zadziałało na mnie strasznie mobilizująco i nie wiem jakim cudem, ale musiałam z siebie dać wszystko.
Tadeusz Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego. No na trasie, no to prosimy o ocenę trasy.
Trasa super, interwałowa, są podjazdy, co prawda nie dla mnie, bo lubię po płaskim, ale musiałem się tutaj sprawdzić z moimi niektórymi kolegami, z którymi jeżdżę od wielu lat. Podoba mi się trasa, podoba mi się organizacja, oby tak dalej.
A dzisiaj słyszymy, że pan jeszcze jedne zawody.
No zaraz się przebieram i mam finał kolarskich czwartków w Poznaniu o 14, 80 km o Puchar Merksa. Jestem na razie na drugim miejscu, mam jeden punkt straty do pierwszego, będę walczył.
No i główny organizator duatlonu Sebastian Wierzbiński, uczestnicy zmęczeni na trasie, ale zmęczeni organizacją też na pewno było.
Tak, bardzo dużo pracy, bo to jest specyficzna impreza. Raz, że na dosyć ruchliwej drodze, czyli musimy to wszystko pozamykać. Dwa, też w takim miejscu, które weekendowo dosyć mocno żyje, czyli na terenie parkingu tutaj przy Słowiance, no też musieliśmy to wygrodzić. Przygotowanie całych pakietów startowych dla uczestników, montowanie banerów, rozmieszczenie tego całego miasteczka. To jest naprawdę potężna praca i tutaj chciałem od razu podziękować naszym wolontariuszom z liceum przy Rondzie, którzy od wczesnych godzin porannych, bo spotkaliśmy się już o 6.30 i każdy w pocie czoła zasuwał na rzecz tego, żeby ten gorzowski duatlon wyglądał tak, jak wygląda. Wydaje mi się, że po ocenie tutaj uczestników, kibiców, że jest to naprawdę impreza, która ma przyszłość, się rozwija w odpowiednim kierunku.
A jak to liczbowo ostatecznie wyszło, jeżeli chodzi o uczestników?
Około 180 uczestników wziął udział w naszym duatlonie. Tutaj bez podziału na sztafety. Mieliśmy około 90 sztafet i około 71 startów indywidualnych. To oczywiście są takie nieoficjalne informacje, ponieważ nie byłem w biurze zawodów do samego końca do wydawania pakietów, także nie byłem w stanie tego zweryfikować, ale z informacji przekazanych mi przez osoby pracujące w biurze zawodów, tak to liczbowo wyglądało finalnie. Nie wszyscy opłacili startowe, bo muszę też wspomnieć, że 250 osób się zapisało, tak więc to wskazywało na to, że ten rekord frekwencji będzie bardzo, bardzo duży, no jednak okazało się finalnie, że troszeczkę mniej osób wystartowało.
Ale i tak wyszło całkiem nieźle. Natomiast już niedługo, bo w niedzielę oczywiście rusza biegowe Grand Prix Gorzowa. To tak krótko na ten temat. No i na koniec ciekawostka, zgodnie z intro naszego programu. Jest jedyną Polką, która ma w swoim dorobku zwycięstwa w międzynarodowych mistrzostwach Francji, Walii, Holandii w squasha w kategorii juniorek. We wrześniowych mistrzostwach Europy seniorek była 14, w lutym na liście PSA, czyli odpowiedniku tenisowej klasyfikacji WTA, zajmowała 144 pozycję. Mowa o gorzowiance Karinie Timie, która ma dopiero 18 lat, rok temu zwyciężyła w Mistrzostwach Polski Seniorów. Na kort trafiła przez przypadek. Z Kariną Tymą rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Mój brat zaczął grać i jak on trenował, to właśnie patrzyłam na niego i chciałam sama spróbować i przez brata.
Z tego, co słyszałem, to pierwsze pieniądze, które zarobiłaś na squashu, to 5 funtów, które wygrałaś po meczu z ojcem i ponoć powiedziałaś, że to były najłatwiej zarobione pieniądze w twoim życiu.
Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam, naprawdę.
No to mi tata opowiadał też, że chyba prawda.
Nie wiem, ja takich rzeczy nie pamiętam.
No ale jesteś już, może inaczej, chcesz być zawodową zawodniczką w squasha, już jakieś pieniądze pewnie zarobiłaś, tak?
Tak, tak, na tych wszystkich europejskich turniejach juniorskim to ostatnio dobrze mi idzie i nie ma dużo, tak, ale zawsze coś.
Na razie raczej rodzice chyba dopłacają do tej twojej pasji.
Tak, no tak. Nie ma aż tyle pieniędzy w tym, jak na przykład w tenisie albo w innych sportach, ale na profesjonalnym, jak naprawdę jesteś dobry, to dobrze możesz zarabiać, ale teraz generalnie mnie rodzice wspierają.
No ostatni turniej gdzie? Ile to kosztowało? A ile się wróciło?
Było w Polsce. Sponsor wyrównał pieniądze właśnie dla kobiet i dla mężczyzn. To nie było najgorzej, ale ciągle no, więcej się wydaje niż zwraca się normalnie.
No ale startowałaś też w Egipcie.
To było generalnie na treningi, ale będę wracała właśnie do Egiptu na dziesiątkę, właśnie pod koniec października i mam nadzieję, że coś tam też wygram. Nie wiem ile jeszcze, ale...
A czemu właśnie wybór Egiptu na treningi? Przecież mieszkasz na co dzień w Bristolu i tam masz znakomitych sparring partnerów i trenera.
Tak, ale po prostu w Egipcie po prostu jest o wiele więcej ludzi generalnie do odbicia i fajnie jest się zmieniać miejsce do treningu, zmieniać ludzi i zobaczyć coś nowego też. Zawsze pomaga jakby, żeby się bardziej rozwijać.
W Bristolu trenujesz razem z braćmi El Shorbagimi, tak? Dobrze wymawiam?
Tak, dobrze wymawiasz, ale czasami. Generalnie więcej z innymi, bo oni dużo jeżdżą, ale tak, są na miejscu normalnie.
Jacy to są ludzie, bo Mohamed El Shorbagi to jest w tej chwili, no może nie w tej chwili, ale to był swego czasu numer jeden na liście, jeden
nie,
z najlepszych.
Nie, on ciągle jest
tak,
numer
ciągle
jeden.
Ciągle jest najlepszy.
No fajna osoba generalnie, ja bardzo ich lubię i oni nas też lubią, jako rodzina. I bardzo dobrze i obu braciom idzie na PSA. I...
A jak to jest, że jesteś drugą zawodniczką, drugą Polką, jeśli chodzi o listę światową? A jednocześnie jesteś w Polsce dopiero na 53. pozycji.
Bo generalnie w Polsce nie gram tak dużo. No, mieszkam na co dzień w Bristolu, jako jeszcze jak miałam szkołę, tak w tym roku to nie mam, ale przed to było ciężko tutaj przyjeżdżać, tak w czasie roku i no, szkoła też czasami by nie, nie pozwalała.
A propos tej szkoły, no to właśnie ona ci przeszkodziła w starcie w Mistrzostwach Polski, a przecież broniłaś tytułu indywidualnej mistrzyni Polski zdobytego przed rokiem, jeszcze jako juniorka, a już w kategorii seniorek.
Tak, tak, właśnie no maturę pisałam, to raczej byłoby ciężko pojechać do Polski, a plus no w czerwcu to właśnie są wszystkie egzaminy, to nie mogłam opuścić ich.
Ale matura w Wielkiej Brytanii.
Tak, w Wielkiej Brytanii, ale w tym roku, w tym sezonie na pewno będę, no, próbuję znowu wygrać.
Bo jak już masz maturę, no to rozumiem, że jakieś studia?
Tak, za rok. Właśnie bym, znaczy chcę do Stanów generalnie pojechać na stypendium, ale chcę ten rok generalnie dać sobie czas, jeszcze jestem juniorką, żeby po prostu pograć w squasha i no, mój goal na ten sezon jest, żeby wygrać Mistrzostwa Europy juniorskie. I też no, żebym na PSA więcej grać i no, do pierwszej setki też się dostać.
A my się dostaliśmy, dojechaliśmy, dotarliśmy do mety. Jutro zapraszam na magazyn piłkarski po 17:00, tam o Stilonie, o Warcie i nie tylko, myślę, że tak. No i oczywiście magazyn żużlowy w imieniu Daniela Rutkowskiego zapraszam po 13:00. Będzie tam m.in. o gali PGE Ekstraligi, która dzisiaj o 20:30 jest tam na miejscu. Nasz kolega Maciej Noskowicz. A za dziś dziękuję, Filip Górecki, i spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.